ten odcinek Score in the City jest z Łodzi, między Filharmonią Łódzką a Akademią Muzyczną, przy ruchliwych jeszcze o tej porze dnia, kiedy do Was mówię, ulicach, ale w pełnym słońcu, skąd chyba mogę Wam powiedzieć po prostu dzień dobry, bez względu na porę dnia, w jakiej słuchacie. No i zapraszam do posłuchania dzisiaj rozmowy. Rozmowy bynajmniej nie o muzyce klasycznej, którą tutaj słychać za mną w tle, a o jazzie. O jazzie i o filmie, ponieważ właśnie w tych dniach, w okolicach 20 maja, premiera dokumentu Rafała Mierzejewskiego Na zawsze melomani. I nie wiem, czy ten tytuł melomani, czy to wam coś mówi, ale na pewno mówią wam coś takie nazwiska jak Jerzy Duduś-Matuszkiewicz, Witold Sobociński, Krzysztof Komeda, Andrzej Trzaskowski. To członkowie legendarnego zespołu Melomani, a ten zespół zawiązał się w Łodzi na początku lat 50. O nich jest ten film i filmu w tym filmie też jest poza jazzem bardzo dużo, ponieważ to były takie środowiska, które się właściwie non-stop mieszały. Twórcy filmu odwiedzają szkołę filmową w Łodzi i idą śladami swoich bohaterów, a bardzo często też razem z nimi. Nie będę przedłużać, po prostu zapraszam Was w świat melomanów, w świat artystów, którzy odchodzą, a których tradycje warto pielęgnować. Jak zawsze zapraszam do tego, abyście na Spotify, na YouTubie, w Apple Podcast, gdziekolwiek słuchacie, zostawili jakiś dowód swojej obecności, polubienie albo też po prostu gwiazdki i recenzje. Bardzo jestem za to wdzięczna, bo to przedłuża życie podcastowym odcinkom. A rozmawiam z producentami filmu. Moimi gośćmi są Anita Mertyn i Igor Mertyn. Rozmawiamy w łódzkim, wspaniałym kinie Charlie. To hasło wywoławcze melomanii odzywa się w głowach każdego, kto kocha jazz albo kocha polski film. Czy możecie opowiedzieć, jak to się stało, że ten absolutnie wyjątkowy zespół w skali w ogóle Europy i jeśli popatrzymy na historię polskiego kina i polskiej muzyki rozrywkowej, jazzowej, to jest taki symbol tamtych lat. Jak to się stało, że melomani w ogóle się narodzili i odcisnęli takie swoje piętno w tych, no przynajmniej dwóch czy trzech obszarach sztuki?
Myślę, że po pierwsze zaczęło się od paczki z płytami jazzowymi, która przyszła ze Stanów Zjednoczonych przez Szwajcarię i zupełnie przypadkiem trafiła do łódzkiego oddziału IMKI na ulicy Moniuszki. I zaczęli się spotykać fani jazzu, słuchali tych płyt, powstał fan klub melomani. I to rozlało się dalej, a ponieważ tak się złożyło, że w łódzkiej szkole filmowej, łódzkiej filmówce studiowali w tym czasie Jerzy Duduś-Matuszkiewicz, Witold Dentok-Sobociński i Andrzej Idon Wojciechowski, oni także jakoś po prostu zaczęli ze sobą grać, zaczęli się fascynować tą muzyką jazzową. Później dołączyły następne wielkie nazwiska i tak to się zaczęło.
To była też jakaś pasja, jak to mówił Jerzy Krzewik-Kazimierczyk w naszym filmie, że to było coś, co było znamieniem bycia przeciwko władzy. I jak to mówi pan Jerzy, a wie pan, być przeciwko władzy w tamtym czasie to było coś. Wow, no my gramy jazz. Muzykę zakazaną, muzykę przeklętą, jak to mówi Andrzej Makowiecki, ale też muzykę, która była nazywana muzyką imperialistów.
A poza tym była to dla nich muzyka wolności, bo jazz jest muzyką wolności.
No gdzie szukać wolności, jak nie w szkole artystycznej, w szkole filmowej? U nas i w tej rozmowie zawsze i w waszym filmie pewnie też film i muzyka będą się na siebie nakładać. Dlaczego? Skąd w szkole filmowej? Jerzy Duduś-Matuszkiewicz. Czy wyście doszli do tego, jak ta muzyka z tym filmem się nieustannie przeplatały. I właściwie skąd to wynikało?
Ja myślę, że to też jest jak w tej paczce troszeczkę przypadek, ale trochę trzeba pamiętać o tym, ponieważ jak, inaczej może, jak myślimy sobie Jerzy Duduś-Matuszkiewicz, czy Jan Ptaszyn-Wróblewski, czy Krzysztof Komeda-Trzciński, to raczej mamy już obraz taki zakodowany starszych panów, nestorów. No, nie może w przypadku Krzysztofa Komedy-Trzcińskiego, który zmarł młodo, ale to już była osoba po 30 roku życia. A trzeba pamiętać, że w końcówce lat 40. i początku 50. to byli młodzi ludzie, to byli buntownicy. I teraz mamy filmy Petelskich, jak budowano pokój, czy tam młodzi budują pokój. Mamy Kiernsteina 22 lipca. Mamy film Łódź Czerwona Akademicka, który opowiada o szkole łódzkiej filmowej. I muzykę oczywiście opartą o pewnego rodzaju socrealistyczne wyznaczniki. I oni mówią nie, gramy jazz. Gramy jazz, gramy muzykę amerykańską, zachodnią. Może gramy ją troszeczkę na swój sposób, ale to jest cały czas jazz, nasz jazz. Rodzi się, chociaż wiele osób się z tym zżyma, rodzi się polski jazz. No i teraz druga sprawa. Mamy słynną salę projekcyjną w szkole filmowej, gdzie zaczynają przychodzić filmy, które normalnie nie są emitowane w kinach. Mamy dzieła zachodnie. Jeszcze co prawda nie pojawia się francuska nowa fala, ale mamy już kino włoskie, neorealizm włoski. Pojawiają się jeszcze inne filmy, których ta muzyka jazzowa się przewija. No i,
tak, to wybuchło.
I tak, i wybuchło. I trzeba było na zasadzie takiego, pach, no to trzeba użyć tej muzyki, bo ta muzyka świetnie ilustruje. No i tutaj też niesamowity słuch muzyczny dwóch genialnych polskich reżyserów. Romana Polońskiego i Jerzego Kawalerowicza. Bo to przecież Rozbijemy zabawę, to jest początek. Dopiero później pan Edward Etler ze swoimi filmami, z muzyką komedy wejdzie w ten mariaż jazzu i filmu, ale najpierw pan Roman Polański. Gdzieś już zaczyna świtać to Jerzemu Kawalerowiczowi i później mamy no dzieło filmowe, pociąg. No bo to tak uważam, to jest dzieło filmowe. I te elementy muzyki jazzowej, dynamiki, ale też niesamowitego obszaru wolności wyznaczonej przez improwizację powodują, że to jest coś, co zaczyna ilustrować obraz i zaczyna się zazębiać i świetnie współgrać.
Tak naprawdę nie wyobrażamy sobie tych filmów bez muzyki jazzowej, bo to było tak naprawdę jedność. Jeśli myślimy o polskiej szkole filmowej, o filmach z tamtych lat, to od razu słyszymy jazz.
To, chyba... to się potem już chyba nigdy aż tak nie przytrafiło polskiemu kinu, żeby miało tyle jazzu.
Nie, to prawda. To takim ostatnim, można powiedzieć, pomostem między tym jazzem w filmie, a jazzem w filmach obecnych jest pan Janusz Majewski. Bo tutaj jest szereg filmów, gdzie on zawsze wykorzystuje, stara się wykorzystać muzykę jazzową. Zresztą to mówi między innymi w naszym filmie, że kiedy on ma jakąś opowieść w głowie i tutaj jest świetna jego opowieść o tym słynnym basenie w naszej szkole filmowej, a w zasadzie to fontannie, gdzie woda była do kolan i scena, które się rozegrały w czasie filmu Rozbijemy zabawę i on mówi, że jemu zawsze tym opowieściom towarzyszy jazz. To jest jego muzyka, to jest muzyka jego życia, to jest muzyka jego wolności. Stąd te elementy. Ja pamiętam, że Andrzej Idon Wojciechowski do nas chyba kiedyś powiedział, że ludzie, albo napisał, powiedział, że ludzie czasami szli do kina, oglądali film i nawet nie wiedzieli, że to, co słuchają, to jest jazz. A jazz był porywający. Pamiętajmy, że wtedy to był jazz, muzyka do tańczenia też.
No właśnie, melomani chyba zaczynali też od muzyki tanecznej, prawda? Oni się, nie wiem, czy bardzo zmieniali, to zaraz was zapytam, a najlepsza odpowiedź pewnie w filmie też jest. Powiedzmy sobie, kto występował pod szyldem melomani? Zbierzmy te nazwiska do kupy.
No to tak jak na początku wymienialiśmy, czyli był Jerzy Duduś-Matuszkiewicz, Witold Dentok-Sobociński, Andrzej Idon Wojciechowski, Krzysztof Komeda, także Andrzej Trzaskowski, Alojzy Tomis,
I Antoni Studziński.
I Antoni Studziński, tak.
Dochodził
nadal
jeszcze...
żyjący.
Tak. Antoni Studziński, tak zwany młody, bo miał taką ksywę.
Wszyscy mieli.
Tak, wszyscy mieli ksywę.
Witek Kujawski.
No i Witold Kujawski, kontrabasista. Antoni Studziński ma 90 lat i ciągle jest w formie i cieszymy się bardzo. Zresztą będzie na premierze filmu. Zobaczy tą historię swoją, bo to jest też jego historia jeszcze raz. Ale do tego trzeba dodać, że tak. I przewijał się Gucio Delong, i Wasik, i Lisiecki, i też pogrywał z nimi raz Andrzej Makowiecki, trębacz, pisarz, ale również pojawiał się Jerzy Krzywik-Kazimierczyk, Smuga, gdzieś tam się gdzieś przejawiał, Jerzy Smuga, też już nieżyjący, który zakładał z Sobocińskim, Witoldem Sobocińskim, tym wielkim
operatorem
filmowym.
Niech nas nie zmyli, Jerzy Duduś-Matuszkiewicz na Wydziale Operatorskim Szkole Filmowej, Witold Sobociński na tym samym wydziale, obaj muzykujący, Duduś idący potem totalnie w stronę muzyki.
Wojciechowski
na produkcji.
Na produkcji. I wtedy założyli taki zespół Trio Georgia, na cześć Georgia Gershwina. Ale później gdzieś tam jeszcze te osoby, które gdzieś przewijały się przez te różne zespoły, składy, na dżemach z melomanami bardzo często grali. Zresztą to słynna anegdotka i śmieszna historia, że na przykład Jerzy Skolimowski któregoś razu w szkole filmowej grał na perkusji z melomanami. I Jerzy Duduś-Matuszkiewicz twierdził, czy powiedzmy był zły na to, że nie trzyma tempa, więc dochodził do niego, tupał nogami, pokazywał mu, jak ma trzymać na tej perkusji tempo.
No to... Oni grali na zabawach w szkole filmowej, oni grali na prywatkach, oni grali w prywatnych mieszkaniach. Tak to się zaczynało. A co potem się stało z melomanami?
Myślę, że poszli w świat.
Najpierw w Polskę, potem w świat.
Najpierw w Polskę, później w świat, tak. Bo przecież Andrzej Trzaskowski, prócz oczywiście tutaj wspomnianej muzyki Artiszoła, którą zaaranżował ze słynną wokalizą Wandy Warskiej, był pierwszym pianistą, pierwszym muzykiem jazzowym, który zagrał ze Stanem Getzem za żelazną kurtyną. To był 1960 rok. To wydarzenie. Tak by dzisiaj chyba Rihanna przyjechała i ktoś z naszych muzyków wygrał.
Słuszne porównanie, tak.
Słuszne, jeśli chodzi o
skalę. O skalę, tak.
Fejmu, tak? No Jerzy Duduś-Matuszkiewicz. Chyba Przemek Dyjakowski powiedział, że to jest ponad setka filmów. Ponad setka
tak,
filmów.
Na pewno więcej nawet, bo to jest jakby tak policzyć, no,
wojna,
wiesz,
na palce. Spętałem II wojnę światową, Stawka większa niż życie, no Poszukiwany, poszukiwana, 40-latek, no. Masa.
Można by długo wymieniać. Tak. Komeda, no to wiadomo.
Krzysztof Komeda, Trzciński.
A czy jest jakiś taki moment, kiedy melomani kończą działalność? Czy oni się nigdy oficjalnie nie rozwiązali?
Rozwiązali się. Oczywiście w tym naszym filmie, jak i w ogóle w całej historii, mamy kilka wersji, jak powstali melomani i jak się rozstali.
Właściwie każdy meloman ma własną wersję na temat tego, jak powstali i jak zespół został rozwiązany.
Ale generalnie można powiedzieć, że pierwszy taki moment to było już po festiwalu w Sopocie, w pierwszym festiwalu w Sopocie, czyli po 56 roku, gdzieś pod koniec. A drugi moment to chyba ten, kiedy jednak zaczęły funkcjonować dwa składy, bo tak jak trzeba zauważyć, Andrzej Trzaskowski jednak to, który był genialnym pianistą, szedł w kierunku jazzu nowoczesnego. Duduś Matuszkiewicz bardziej chciał pozostać na przykład z Delongiem, z Sobocińskim, czy nawet z Antonim Studzińskim, bardziej przy jazzie tradycyjnym, trochę swingującym, trochę powracającym do tych szlagierów, elementów jazzu przedwojennego. W związku z tym tu już się zaczęło rozjeżdżać. A takim chyba momentem, kiedy oni sami, może raz chyba zgodnie powiedzieli, to było wtedy, kiedy melomani jako pierwszy taki zespół, jeszcze bohater bojów katakombowych, jak to Tyrmand napisał i powiedział, zagrali w Filharmonii Warszawskiej. I Jerzy Duduś-Matuszkiewicz powiedział wtedy, że w zasadzie jego misja się skończyła. On wprowadził jazz do Filharmonii i tutaj jego misja już by skończona. I to powiedział też w wywiadzie, to też mówi w filmie. Potwierdza to Jan Ptaszyn-Wróblewski chociażby.
Co noc. Po mieście niesie się jazz.
jeśli przyjmiemy założenie, że jazz jest rodzajem sztuki, to bez trudu możemy uznać, że ten rodzaj grania muzyki zrobił w Polsce, w historii sztuki w Polsce, największą karierę.
To teraz film. Jak długo nosiliście w sobie tę opowieść? Nie jest to temat ani teraz bardzo taki głośny. Wiecie, wyprodukować taki film, to jak powiedzieliśmy, zanim włączyłam nagrywanie, duża odwaga. Ale też no, tak zapisany taki kawał historii, taki rozdział w życiu polskiej kultury w ogóle, że tylko gratulować i tylko się cieszyć, pełen szacunek. Trochę wyścig z czasem, nie?
Przede wszystkim myślę, że to wynikało z naszych osobistych kontaktów z Andrzejem Wojciechowskim. Mieliśmy to szczęście poznać go. Andrzej Wojciechowski był pierwszym prezesem Rady Fundacji. To on między innymi przyjmował mnie do tej fundacji. Podczas tej rozmowy, nazwijmy rekrutacyjnej, jego pierwsze pytanie to było, czy gra pani na jakimś instrumencie? Ja myślę, że od tego pytania, od odpowiedzi na to pytanie zależało to, czy zostanę przyjęta do fundacji, czy też nie. Igor także...
Trzeba powiedzieć twierdząco, że odpowiedziałeś twierdząco.
Twierdząco, dlatego zostałam, tak, zostałam przyjęta, tak.
No tak, jeszcze kontakt z Witoldem Sobocińskim, który przecież w zasadzie do końca swoich dni wykłada i robi ćwiczenia w szkole filmowej na wydziale operatorskim. W związku z tym to też jest dosyć ważne. No a później gdzieś jeszcze kontakty z Jerzym Krzywikiem Kazimierczakiem, oczywiście Andrzejem Makowieckim, ale no też trzeba wspomnieć reżysera, Rafał Mierzejewski. Niezwykle ciekawa postać, bo Rafał Mierzejewski jest synem Jerzego Mierzejewskiego, malarza, twórcy między innymi Wydziału Operatorskiego Łódzkiej Szkoły Filmowej. Trochę zapomniana postać, która też była dziekanem Wydziału Reżyserii, który malował świetne obrazy, który nie poddał się w ogóle socrealizmowi i który się przyjaźnił z Jerzym Dudusiem Matuszkiewiczem. Mieszkał na tej samej ulicy, na której mieszkał Krzysztof Komeda-Trzciński. Przyjaźnił się również z Andrzejem Trzaskowskim i Rafał Mierzejewski nasiąkł tym wszystkim. On pamięta, kiedy był małym brzdącym i biegał po ogrodzie i był u rodziny taty, jak Jerzy Duduś Matuszkiewicz przychodził z instrumentem, z jeszcze koledzy i były wielkie jam session na urodzinach malarza Jerzego Mierzejewskiego. Poza tym Jerzy Mierzejewski, którego tu wspominamy, był też świadkiem historii. To on towarzyszył między innymi melomanom podczas zawiązywania się zespołu w Ustroniu Morskim. I tutaj też jest istotny element, że Rafał jakby znał tą historię z dzieciństwa. To poniekąd była jego historia z dzieciństwa. On oczywiście, że nie wiedział, że to są melomani. Nie wiedział w ogóle, później zapomniał o tym temacie. Dopiero jak się spotkaliśmy w 2016 roku i zaczęliśmy rozmawiać o tym filmie, to on zaczął sobie przypominać, że jej, to jest moje dzieciństwo. To jest ten moment. No oczywiście już nie ma melomanów. Rafał trochę starszy rocznik niż melomani, ale przychodzili, byli. On widział przynajmniej część tych melomanów.
Pierwszy powojenny zespół jazzowy. Dla niektórych jest to najważniejszy zespół jazzowy, który tak naprawdę wpłynął, wychował następne pokolenia polskich jazzmenów. Stwierdziliśmy, że jak nie my, to kto? I że trzeba to zrobić.
No i przede wszystkim ja się urodziłem w Łodzi i jestem z miasta Łodzi, jak to mówił świętej pamięci Jan Kotys. A to jest zespół łódzki. No oczywiście tutaj w tym momencie Krakowscy zawsze powiedzą, przepraszam, łódzko-krakowski. I to Marcin Bzyk, narrator w naszym filmie, poszukiwacz tej historii, aktywista miejski, a jednocześnie raper. To też jest takie zaskoczenie, że raper prowadzi tą narrację, tą opowieść. A dlaczego? No to już państwo zobaczą w filmie.
Tak, nie możemy wszystkiego zdradzać, ale możemy powiedzieć o bohaterach, bo jest to taka lista złota i nie do powtórzenia już w żadnym innym filmie.
No to teraz od kogo zacząć?
No właśnie.
To jest wyzwanie. To
zaczniemy. Kogo udało się wam na ekranie pokazać?
Janusza Majewskiego, Feliksa Falka, Andrzeja Idona Wojciechowskiego, Witolda Sobocińskiego, Andrzeja Makowieckiego.
Wojciecha Karolaka,
niestety nieżyjącego już. To jest nieodżałowana strata. Michała Urbaniaka, Jana Ptaszyna Wróblewskiego, Ewę Morelle, czyli Ewę Frykowską, bohaterkę filmów Leszczyńskiego Zabawa ze słynną muzyką jazzową, bo wszyscy, jak myślimy Leszczyński, to mówimy Kanopielka, Ciepło, Ciepło, ale jeszcze oczywiście...
Carmen Moreno, która śpiewała, występowała.
Carmen Moreno. Tak. Carmen Moreno ma dziś 92 lata, dobrze mówię? 92 lata, więc Carmen Moreno mamy w filmie. I teraz bardzo intensywnie szukam
Andrzej
w głowie.
Dąbrowski.
Andrzej Dąbrowski.
No i Jerzy Duduś-Matuszkiewicz, dodam.
Jerzy Duduś-Matuszkiewicz, ale tylko w warstwie głosowej. Ale Andrzej Dąbrowski, no to też niesamowita postać. Perkusista jazzowy, wszyscy wiemy, zieloną mi i do zakochania ten krok. A tu się okazuje, że perkusista jazzowy porównywany do Johna Morella z zespołu Take Five, z zespołu Dave'a Brooka.
I oni wszyscy, rozumiem, chętnie podjęli się tej próby opowiedzenia historii melomanów. To musiały być bardzo emocjonalne rozmowy, takie pełne wspomnień. Na nie jeden materiał filmowy i na nie jedną książkę pewnie, bo to jest ogrom, może wspomnień.
Godzin nagranych materiału 16. Mamy 16. Musieliśmy to okroić do godziny 20. Także jeszcze mamy bardzo dużo materiału, który warto jeszcze jakoś wykorzystać. Słuchało się tego z wypiekami na twarzy, naprawdę. Każde takie spotkanie to jakby taki osobny mikroświat związany z melomanami, a przetworzony przez osobowość, także przez twórczość osoby, z którą rozmawialiśmy.
Ale to też mikroświat filmu.
Tak.
To, co Janusz Majewski opowiada. Ja jeszcze zapomniałem, bo a propos emocjonalnych wystąpień, no Antoni Studziński.
Mówiłeś.
Drugi perkusista jazzowy melomanów. Było dwóch perkusistów melomanów. Witold Sobociński i Antoni Studziński.
W ogóle się zamieniali instrumentami, tak? Bo podobno, kiedy w jednym składzie byli i Trzaskowski, i Komeda, no to nie mogło być dwóch pianistów.
Nie mogło być dwóch pianistów. Tutaj Wojciech Karolak opowiada o tym, dlaczego nie mogło być dwóch pianistów. Wtedy faktycznie Andrzej Trzaskowski grał na harmonii.
Na akordeonie,
przepraszam. A w momencie, kiedy Antoni Studziński wchodził na perkusję, to co jest dosyć charakterystyczne i to widać w paru filmach, między innymi Dzwońcie do mojej żony, taka czeska produkcja z 1957 roku, gdzie do dzisiaj nie wiadomo, jak to jest możliwe, że Czechosłowacja wyprodukowała taki film z jazzem, polskim jazzem, gdzie wtedy Witold Sobociński gra na puzonie. I to jest dowód, że Witold Sobociński, operator filmowy, grał na puzonie. Nie tylko na perkusji i na gitarze, ale też na puzonie.
A powiedzcie, co dzisiejszego, współczesnego, młodego widza, który nie pamięta melomanów, być może po raz pierwszy usłyszy o melomanach, szukając czegoś o waszym filmie, czy słysząc o waszym filmie. Co młodzież dzisiejszą może zainteresować w tej historii? Bo to jest jednak opowieść o czymś, co się zdarzyło i o ludziach tamtych czasów. Można to jakoś przełożyć?
Tak naprawdę to nie jest film tylko o jazzie, to nie jest film tylko o melomanach. To jest film, który pokazuje pewien fragment polskiej historii, polskiej kultury, polskiego filmu. Bo to wszystko nawzajem się bardzo przenika. Młody człowiek teraz może nawet nie zdawać sobie sprawy, w jak trudnych warunkach wtedy ta muzyka powstawała, te filmy. Na czym polegały ograniczenia stalinizmu, co to była cenzura. To są pojęcia nieraz dla nich zupełnie z kosmosu. Tak, abstrakcyjne. Także to nie jest film tylko o jazzie i to nie jest film tylko o wybranych osobach. To jest pokazany szerszy obraz polskiej kultury i twórców też, i artystów z tego okresu.
I rozumiem, że to jest też film o pewnej niezwykłej jednak pasji i wolności.
A zdecydowanie. O miłości do wolności i o pasji. Tak, zdecydowanie.
O przeciwstawieniu się. Oni to mówią, że no, jazzu się nie dało w jakiś sposób ograniczać, nie dało się tego wyznaczyć.
Tak jak powiedział Antoni Studziński, oni nie mieli broni, oni nie walczyli bronią. Oni walczyli za pomocą instrumentów, z systemem, z ograniczeniami. W ten sposób się sprzeciwiali, to była ich forma walki.
Powiedzmy o drodze filmu, czyli o tym, gdzie będzie można zobaczyć film po pokazie 20 maja w Łodzi, na który zapraszamy, ale potem... festiwalowa i nie tylko droga. Opowiedzcie, gdzie Na Zawsze Melomanów będzie można spotkać.
To 23 będzie też pokaz jeszcze przedpremierowy, czerwca w Warszawie. Natomiast później celujemy faktycznie w festiwale i zobaczymy, jak to się rozwinie. Natomiast w tym momencie możemy już zapowiedzieć, że po emisjach kinowych, w kinach studyjnych, film będzie dostępny na platformie wytwórni fabularnych i dokumentalnych w Warszawie, na platformie VOD, a dalej zobaczymy. No to mam nadzieję, że być może jeszcze gdzieś dalej pójdzie.
No, byśmy bardzo chcieli i jeszcze najwspanialej byłoby się spotykać przy okazji. Są takie filmy, o których się też wspaniale rozmawia, a nie tylko je ogląda, prawda? Musicie się zgodzić. Każdy, kto kocha muzykę, w tym filmie znajdzie prawdziwy raj. Nie mylę się.
Zdecydowanie tak.
Dużo jest muzyki.
I filmową, i jazzową.
Dużo jest muzyki tak. I jazzowej, i muzyki jazzowej w filmie.
No dobrze, to zapraszamy. Trzymam kciuki za melomanów waszych. I tak sobie życzę, żeby rzeczywiście współcześni młodzi ludzie spróbowali zobaczyć tę historię, bo tak mi się wydaje, że w tym naszym dzisiejszym świecie, który jest takim światem pędzącym do kariery, trochę uporządkowanym, jednak brakuje trochę takiego szaleństwa z czasów melomanów, z tego 48-50, jak to tam mówisz, do 58, tak? Czyli z tej dekady.
Tak. Przy krótkich spodni, specjalnych spotkań, na których aktywiści ZSMP, wtedy chyba z Związku Młodzieży Polskiej jeszcze, opowiadają o tym, że studenci Sobociński, Matuszkiewicz, Wojciechowski, Gruza zachowują się niezgodnie z etyką młodzieży socjalistycznej, grają po knajpach jazz.
Tego nam nie brakuje.
Ale tak, na przykład imprez, na których tańczymy przy jazzie i bawimy się przy jazzie.
Na zawsze melomani. Dziękuję wam bardzo i do usłyszenia.
Dziękujemy, do usłyszenia. Do zobaczenia w kinach. Dobra.